No i rozpoczynamy poranek w Radiu Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie z rynku w Bydgoszczy. W Bydgoszczy patrzę na niebo lekko zachmurzone, ale dzisiaj będzie kolejny ciepły dzień. O Bydgoszczy, o polityce bydgoskiej. Oczywiście dzisiaj w poranku będziemy bardzo dużo rozmawiać, ale najpierw opowieść o wczorajszym wieczorze, bo z Bydgoszczy 70 kilometrów trzeba przejechać, żeby znaleźć się w przepięknym miejscu, a przede wszystkim u wspaniałych ludzi. Byliśmy u pani Ani i pana Adama Filipskich. Wieczór, kolacja i rozmowa z euforią na temat radia, za rozmowę, za wieczór, za to wszystko, co się nam przydarzyło wczoraj i dzisiaj rano w Cekcynie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mimo krótkiej nocy przyjechaliśmy na rynek w Bydgoszczy bardzo punktualnie i w bardzo dobrych nastrojach. I wiemy, że w takim dobrym nastroju jest pani Ania Filipska, zespół Campanella kiedyś, a już właściwie kiedyś, 17 grudnia, wspaniała premiera płyty, na którą mam nadzieję przyjedziemy do Cekcyna. Mała miejscowość, ale miejscowość z duszą, miejscowość z muzyką, miejscowość, którą dla Radia Wnet odkrył kiedyś w 2012 roku Tomasz Wybranowski. Zwyczajem Tomasza Wybranowskiego pozdrowię i Tomasza Wybranowskiego, i panią Anię, i pana Adama Filipskich. Pani Ania teraz w kuchni albo w pokoju na pewno słucha Poranka Wnet i się uśmiecha, bo cały czas się uśmiecha. Rzeczywiście jej wiedza na temat naszego radia jest imponująca. Właściwie wie więcej o Radiu Wnet niż ja, bo słucha go przez 24 godziny na dobę. Rynek w Bydgoszczy. Za chwilę tutaj przyjdzie redaktor naczelny Gazety Pomorskiej, Marcin Habel. Będziemy z redaktorem naczelnym rozmawiać o polityce. Nie wiem, ta polityka jeszcze będzie gościć w Porankach Wnet i w ogóle w Radiu Wnet i w ogóle w naszych domach do niedzieli 15 października. Łukasz Jankowski potrafi liczyć te dni. Ja gorszy jestem z matematyki, więc tego nie potrafię, ale potrafię zapowiedzieć zespół Bee Gees.
Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas każdy poniedziałek o 12.45.
Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza. I to jest już przedostatni przystanek Odysei Wyborczej. Jesteśmy na rynku w Bydgoszczy. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety Pomorskiej i Gazety i Ekspresu Bydgoskiego, jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. I tutaj dodam jeszcze, że również dziennika Nowości, dziennika Toruńskiego.
Te trzy dzienniki w jednej dłoni. Redaktor naczelny trzech dzienników opowie nam teraz przez chwilę o historii, najnowszej historii tego miejsca, w którym jesteśmy. Piękny, odremontowany rynek bydgoski.
Tak, znajdujemy się akurat na bydgoskim Starym Rynku. To jest też miejsce szczególne dla mieszkańców, no bo teraz to miejsce spotkań, ale w 1939 było to miejsce publiczne, w 1939 było to miejsce jednej z niewielu w Polsce publicznych egzekucji, gdzie Niemcy rozstrzeliwali inteligencję bydgoską, nauczycieli, urzędników. Tutaj znajdował się, w miejscu akurat, w którym siedzimy, znajdował się kościół, pod murami którego dokonywano tych egzekucji. Teraz tego kościoła nie ma, został zburzony przez Niemców po to, żeby to miejsce nie było żadnych form tutaj upamiętnień tych brutalnych zdarzeń.
To jest historia z 1939 roku, tragiczna historia Bydgoszczy, ale teraz przejdźmy do tego, co dziś się dzieje w bydgoskiej polityce.
No, w bydgoskiej polityce trwa kampania wyborcza, tak jak w całym kraju komitety, poszczególni kandydaci zabiegają o uwagę mieszkańców. W Bydgoszczy takich wydarzeń politycznych nie ma dużo. Tutaj walka toczy się na ulotki i na plakaty wyborcze i billboardy. Te kampanie w dużych miastach już się zmieniły, bo kiedyś to była taka olbrzymia wolna amerykanka, jeżeli chodzi o plakaty i ekspozycje kandydatów. No teraz już to jest bardziej ucywilizowane, a co naprawdę też wymaga większych nakładów na te powierzchnie reklamowe. No tutaj nie odbyło się bez kontrowersji w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o ekspozycje kandydatów na kamienicach, bo znajdujemy się na starówce miasta Bydgoszczy. Tu został utworzony park kulturowy. No i oczywiście ze wszystkimi rygorami, jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące ekspozycji reklam, różnego rodzaju wszystkich reklam, nie tylko wyborczych. No ale takim dziwnym trafem się stało, że jedna kamienica została wyłączona w bardzo eksponowanym miejscu przy ulicy Fosza, na której można znaleźć olbrzymią reklamę wyborczą posła Platformy Obywatelskiej. Więc no, takie drobne niuansiki, które no, pokazują, że, no, że niektóre komitety potrafią się rozepchać i nagiąć troszeczkę prawo.
Najsilniejszą partią w Bydgoszczy liczącą na największe poparcie jest Koalicja Obywatelska.
Tak, Bydgoszcz od dawna jest, olbrzymie wpływy najpierw miał Sojusz Lewicy Demokratycznej, później w naturalny sposób ewolucyjny Koalicja Obywatelska zdobywa tutaj najwięcej głosów, sprawuje też władzę w mieście, z koalicji jest prezydent, większość w Rady Miejskiej. Jest jednym takim też ewenementem, że w Radzie Miejskim, w prezydium Rady Miejskiej nie ma przedstawicieli opozycji, czyli to w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, tutaj rządzi Koalicja Obywatelska I tak jak w całym województwie, gdzie samorząd województwa, również klub Koalicji Obywatelskiej wyłonił marszałka i w koalicji z PSL-em zarząd województwa. No i całe Kujawsko-Pomorskie to są rządy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Praktycznie Prawo i Sprawiedliwość rządzi tylko w dwóch powiatach i w kilku miastach.
I jakie to są rządy?
Jakie są to rządy? No, w przypadku Bydgoszczy jest to bardzo ostra walka polityczna, bo prezydent i tutaj radni stawiają na konflikt z rządem. Wszystkie propozycje inwestycji, współpracy są ścinane na poziomie wizerunkowym takimi kontrwystąpieniami, więc jest tutaj bardzo trudny klimat dla współpracy i dla rozwoju miasta. Zupełnie inaczej to wygląda w Toruniu, we Włocławku, w Grudziądzu, gdzie w Grudziądzu prezydent i w Toruniu prezydent występują na konferencjach prasowych z ministrami, którzy informują o środkach rządowych przyznanych na różnego rodzaju inwestycje. No, w Bydgoszczy takiego klimatu nie ma. Jest to bardzo specyficzne miasto pod względem politycznym.
A tutaj za nami ten budynek to jest ratusz? Tutaj urzęduje prezydent miasta?
Tak. Za nami jest kolegium jezuickie, obecnie ratusz z siedzibą prezydenta miasta i tutaj również obraduje Rada Miasta.
Prezydent miasta jak się nazywa?
Prezydentem jest Rafał Bruski, już sprawuje władzę w mieście od dwóch kadencji. Jest to oczywiście z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, wcześniej był wojewodą. Co tu jeszcze można powiedzieć?
Ja mogę zapytać o to, że ponieważ taki jest układ sił, to kampania wyborcza, ani konwencja Prawa i Sprawiedliwości, ani marsz Donalda Tuska właściwie nie mają wielkiego wpływu na preferencje wyborcze mieszkańców Bydgoszczy.
Można tak powiedzieć, bo tutaj zachodzą te wszystkie trendy, które obserwujemy w dużych miastach, gdzie Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska ma wielu zwolenników. Tutaj oczywiście mieszkańcy wielkich miast mają zupełnie inny poziom życia niż mieszkańcy innych niż mniejszych miejscowości, więc tutaj te wszystkie socjologiczne zjawiska, które też mają wpływ na preferencje polityczne, są widoczne. No i też historyczne uwarunkowania, gdzie Bydgoszcz zawsze była bardzo mocno lewicowa. Tutaj od czasów PRL bardzo mocną pozycję tutaj miał Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz Koalicja Obywatelska. Jest partie prawicowe mają pewien sufit w dużych miastach. W Bydgoszczy może szczególnie, żeby się przebić.
A Konfederacja, Trzecia Droga i Lewica, na jaki wynik może tutaj liczyć?
Sondaże pokazują w ogóle w okręgu numer 4, w którym jest Bydgoszcz, to jest cała zachodnia część województwa, jest konkurencja o 12 mandatów, z czego różne sondaże podają po 5 dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Platformy Obywatelskiej. Lewica ma szansę na jeden mandat, Konfederacja na jeden mandat i Trzecia Droga również na jeden mandat. Więc jest olbrzymia dysproporcja między tymi ugrupowaniami. Widać tutaj ten trend krajowy, ale z drugiej jeżeli byśmy się przenieśli na drugą stronę Wisły, do kolejnego okręgu wyborczego, tam z drugiej strony mamy niewielką jednomandat przewagę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 6 z 13 mandatów, koalicja na 5 i pozostałe komitety na 1. Więc Wisła dzieli region na pół i też w pewien sposób jest to pokazane, odzwierciedlone w preferencjach wyborców.
Wisła też podzieliła Polskę na pół, jeśli chodzi o system obrony, który zaproponowała Polsce w strategii Platforma Obywatelska.
No, miasto Bydgoszcz jest też szczególnym miejscem na mapie militarnej Polski, bo tutaj ma siedzibę ośrodek szkoleniowy NATO, miał siedzibę Pomorski Okręg Wojskowy. W tej chwili wiele jednostek wojskowych o takim znaczeniu strategicznym ma tutaj miejsce. I same usytuowanie regionu też jest bardzo specyficzne, bo Kujawsko-Pomorskie to jest takie zakole Wisły, gdzie Wisła płynąca od Torunia na północny wschód nagle skręca na północ i tworzy się takie naturalne zakole. I tutaj wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu no szczególnie wzburzenie nastąpiło w momencie, kiedy zostały opublicznione informacje na temat jednego z wariantów z koncepcji obrony Polski na wypadek agresji Rosji, gdzie tutaj w Bydgoszczy, w Toruniu i Grudziądzu miały być przyczółki, na których miała się jak najdłużej, zgodnie z tym założeniem, bronić Armia Polska, czekając na sojuszników, na interwencję sojuszników z NATO. Tutaj miały być ocalone przeprawy przez Wisłę. Wisła miała być jedną taką wielką linią obrony, no ale po to, żeby kontrofensywa mogła być wyprowadzona, żeby można było próbować odbić tą wschodnią stronę kraju, to tutaj miało się bronić Wojsko Polskie. Co to oznacza dla mieszkańców, co to by oznaczało dla mieszkańców regionu, no to wszyscy, którzy oglądali obrazki z Ukrainy, no dobrze wiedzą, jak wygląda taktyka walki Rosjan, gdzie Magiel mieli całe miasta. No tutaj mówimy o 30-kilometrowym zasięgu artylerii standardowym, więc no, całe miasto Bydgoszcz po jednej i po drugiej stronie byłaby w zasięgu rosyjskiej artylerii. Podobnie też z Toruniem, Grudziądzem, Chełmnem. W 2016 roku tutaj odbywały się ćwiczenia Anaconda wojsk NATO, gdzie ćwiczono takie scenariusze. Odbijano most w Toruniu, ćwiczono przeprawę na wysokości przez Wisłę na wysokości Chełmna, desant spadochroniarzy, więc no pewną taką próbkę tego, co mogłoby tutaj się dziać w tej sytuacji mieliśmy i wiem, no, jest to tutaj naprawdę szczególne. Wisła mogłaby stać się też pułapką dla wielu mieszkańców Polski, którzy by uciekali przed Rosjanami. I naprawdę tutaj byłoby bardzo ciężko i tutaj chyba to mógłby być jeden z najbardziej zniszczonych kawałków Polski, bo mówimy o ofensywie, scenariuszu, w którym ofensywa rosyjska tutaj próbuje się przebić i uniemożliwić przejście od wodą NATO. No i więc no, naprawdę mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mieliby bardzo, bardzo ciężko.
Patrzę na pierwsze strony bydgoskich gazet. Ekspres z Bydgoski. Laptopy w szkołach rozeszły się w mig. Bydgoszczanie stracili ponad 60 tysięcy złotych. Prom w Flisach nadal nie może pływać. Na środku Wisły wyrosła wielka łacha piasku, a gazeta Pomorska. Kierowcy na podwójnym gazie jadą teraz za kraty. 120-lecie Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nagrody zostały przyznane i oczywiście coś na temat żużla, bo Żużel, Toruń, Bydgoszcz
i Grudziądz jeszcze. No, Kujawsko-Poborskie żużlem stoi od zawsze. W Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu są to bardzo popularne zawody. Mieszkańcy żyją tym. Włocławek to oczywiście koszykówka. Więc tak, oczywiście, no teraz mamy już końcówkę sezonu. W weekend Zmarzlik w Toruniu przypieczętował, triumfował podczas zawodów. Więc no tak, żużel jest to taki kujawsko-poborski sport.
No to jeszcze dwa pytania. Pierwsze, kto wygra wybory?
Wybory, wszystko na to wskazuje, wygra Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. No tutaj kwestia oczywiście o wygrać wybory, a stworzyć rząd, to już jest kolejny etap i tutaj jest według obecnych sondaży sytuacja taka dość niejednoznaczna.
Zna pan Krzysztofa Gawkowskiego?
Oczywiście. No, pan Krzysztof Gawkowski jest sekretarzem Lewicy, również kandydatem z Bydgoszczy. Złośliwi na takich kandydatów mówią spadochroniarze, no bo związek ma z Bydgoszczą od ostatniej kadencji, gdzie został wyznaczony na kandydata z miejsca pierwszego, również z miejsca pierwszego. No, ale jest bardzo aktywnym posłem. Wszystko na to wskazuje, że ma szansę na mandat.
I właśnie z Krzysztofem Gawkowskim. Nie wiem, dlaczego i tak się złożyło. Wczoraj na Wyspie Młynów udało się, czy przeprowadziłem wywiad, którego za chwilę posłuchamy. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Toruńskich Nowin.
Nowości.
Nowości. W Toruniu są nowości, a w Bydgoszczy jest Ekspres, a my słuchamy wywiadu z Krzysztofem Gawkowskim, z liderem Lewicy. Siedzę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy z przewodniczącym klubu parlamentarnego Lewicy, panem Krzysztofem Gawkowskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry bardzo.
Przeczytałem w Wikipedii, że deklaruje się pan jako katolik. To jest prawda czy pomyłka?
Tak? Jestem katolikiem uczestniczącym i praktykującym.
I to jest niesprzeczne z byciem przewodniczącym klubu parlamentarnego Lewicy?
Nie, dlatego że mnóstwo ludzi lewicy jest wierzących, jest uczestniczących. Są też tacy, którzy może gdzieś ich wiara zwątpiła, ale pewnie tak jak w każdej formacji politycznej są ludzie, którzy wierzą w Boga i nie wierzą. My na lewicy też nikogo w kościele nie atakujemy. My mówimy tylko o pełnym rozdziale państwa od kościoła. To znaczy, żeby kościół nie wtrącał się do spraw politycznych, tak jak politycy nie powinni wtrącać się do życia duchowego.
No, ale jest jakaś doktryna społeczna Kościoła katolickiego, są encykliki, jest wykładnia tego wszystkiego, jakie są obowiązki i powinności katolika. Niekoniecznie niesprzeczne z deklaracjami lewicy.
Ja patrzę na to tak. Z perspektywy czasu, gdybyśmy sięgnęli do historii, bo pan rektor powiedział o encyklikach, to ja patrzę, że Chrystus był pierwszym socjalistą. Chciał pomagać ludziom, wyciągał rękę do wierzących i do niewierzących, nie szukał wrogów, szukał przyjaciół, dawał nadzieję, był opiekunem biednych i patrzę na pryzmat lewicy właśnie przez takie postępowanie. Zresztą w tych sprawach społecznych, podkreślam, społecznych, które głosił przez lata ostatnie papież Franciszek, jest mi blisko, to znaczy w pomaganiu ludziom, rozliczaniu grzechów. Odcinam się od tego, co mówi w sprawie wojny na Ukrainie i puszczania oka do Rosji, ale w sprawach społecznych myślę, że to jest bardzo bliskie wszystkim ludziom.
Ale oczywiście wie pan, jakie pytanie chcę zadać. No, pytanie o ochronę życia poczętego.
Tak, i dlatego lewica opowiada się za aborcją do 12 tygodnia życia, a nie za aborcją w 30 tygodniu życia. Dlatego lewica mówi o tym, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania i kobieta powinna w tej sprawie, pewnie z partnerem czy z mężem, podejmować również decyzję. My nie jesteśmy ortodoksyjni w mówieniu o tym, że komuś nakazujemy aborcję. Mówimy, prawo powinno być wyborem, a nie zakazem czy nakazem.
Czyli nie widzi pan sprzeczności między doktryną Kościoła katolickiego a tym, co pan przed chwilą powiedział.
Doktryna Kościoła katolickiego przez tysiąclecia się zmieniała, nawet przez setki lat się zmieniała. Patrzę sobie na indeks księg zakazanych, do kiedy był w tym indeksie dzieło Mikołaja Kopernika i myślę sobie, że jakby Mikołaj Kopernik myślił o tym, że doktryna Kościoła się nie zmieni, to przez 200 lat by go palili na stosie, a jednak ogłosił to, że zmienia się myślenie o Ziemi i o Słońcu.
No tak, ale przy okazji ochrony życia poczętego to nie jest doktryna kopernikańska, to nie jest nauka. Jeśli w ogóle nauka, no to nauka stroi po stronie przyczyny i skutku.
Ja patrzę na to tak, że my mamy nie do czynienia z dzieckiem do 12 tygodnia, tylko z zarodkiem i kobieta ma prawo decydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego zarodka, który nosi w siebie, więc dla mnie to nie jest żadna sprzeczność.
A jak ocenić, w którym momencie zaczyna się dziecko, a w którym momencie kończy się zarodek i dlaczego pan twierdzi, że zarodek nie jest dzieckiem?
Bo tak uważam, to znaczy i jestem przekonany, że w nauce byśmy znaleźli potwierdzenie tego, ale patrzę też na to bardziej swobodnie. To znaczy mam poczucie, że nie powinniśmy poprzez doktrynę wiary zakazywać albo nakazywać wszystkim mieszkańcom jakiegoś państwa czy społeczeństwa czegoś, co ta wiara zakłada, że tak powinno być. No bo z drugiej strony, dlaczego mamy kobiecie, czy towarzyszącemu partnerowi, czy mężczyźnie, mówić, że do czegoś nie mają prawa. No i to przez lata Kościół katolicki, w tym jego najwięksi hierarchowie mówili, że złe jest używanie prezerwatyw. No i co? I dzisiaj też mamy tak myśleć, no przez 27 lat mówiono, że nie powinniśmy używać prezerwatywy, a w krajach afrykańskich wprost mówiono, że to jest grzech, jak się używa prezerwatywy, kiedy szerzyły się choroby takie jak AIDS. Ja wychodzę z założenia, że człowiek ma też wolną wolę i ta wolna wola w moim przekonaniu katolika. Nie kłóci się z tym, co mówię i co czuję.
No, chociaż doktryna w tym wypadku jest zupełnie inna, ale nawet nie z punktu widzenia takiej doktryny katolickiej, tylko z punktu widzenia zdrowego rozsądku. Można się zapytać, kiedy, co się dzieje, czy poczęcie nie jest początkiem bycia człowiekiem, czy ktoś może zostać człowiekiem bez poczęcia.
Ja nie mam takiego poczucia, że dzisiaj ja mam rozstrzygać o tym, kiedy zarodek staje się człowiekiem, a kiedy człowiek przestaje być zarodkiem. Wiem, że człowiek rodzi się, jak wychodzi z łona matki i co do tego mam głębokie przekonanie. Pyta u mnie pan redaktor, czy to w moim przekonaniu się kłóci. Nie, nie kłóci się. Ja wolną wolę w tej sprawie pozostawiam kobiecie i nie kłóci się ze mną też, kiedy rozmawiam z wieloma księżmi, którzy uważają, że ich doktryna jest bliżej tego, co pan redaktor mówi, a wielu ludzi uważa inaczej, też wierzących, tak jak ja.
Ale jak patrzymy na Kościół katolicki, to w opozycji jest właściwie cała doktryna, którą w tej chwili reprezentuje lewica europejska.
Ja patrzę na to, co chcę zmienić, bo zaczęliśmy od sprawy najtrudniejszej, to znaczy od aborcji, ale ja przypominam, że w tym, co mówi lewica o Kościele, jest bardzo dużo rozsądku, na przykład wprowadzenie kas fiskalnych dla księży, którzy powinni dawać rachunek za udzielenie chrztu, pogrzebu czy ślubu. Nie rozumiem, dlaczego murarz, stolarz, dlaczego w każdym innym zawodzie mamy, nawet u taksówkarza, mamy kasę fiskalną. A dlaczego ksiądz nie może mieć kasy fiskalnej i państwo, mówię tutaj o Ministerstwie Finansów, nie może dysponować pełną skalą wiedzy, o jakich pieniądzach, przepływach mówimy. No, dla mnie, 40-latka, jest to dość niezrozumiała sytuacja, a myślę, że dla młodych ludzi jeszcze bardziej, że idą po prostą usługę i dostają rachunek, a w kościele na gębę się umawiają, ile za co mają zapłacić. Ksiądz powinien być traktowany tak samo i mieć po prostu sprawę dotyczącą kasy fiskalnej na porządku dzielnym, tak jak inne zawody. Więc tak, jak przechodzimy też na inne sprawy rozdziału państwa od Kościoła, to nie wydają mi się one zbyt trudne do wdrożenia.
A taca?
Taca jest, z oświadczenia powinna być elementem, z którego Kościół się rozlicza. Nikt nie policzy nikomu tacy, ale taca też nie jest kluczowym elementem codzienności, bo wiemy też, pan redaktor, jakaś część naszych widzów chodzi do Kościoła i widzi, że nie mamy do czynienia z grubymi tysiącami, tylko pewnie setkami złotych, ale już jeśli chodzi o pogrzeby, jeśli chodzi o chrzty, o śluby, to mamy do czynienia z każdorazową dużą kasą, która powinna być policzalna i nie powinno być problemu. Zresztą nie jestem w stanie wyobrazić sobie, dlaczego hierarchowie Kościoła tak bardzo bronią się przed tym, żeby majątek, którym dysponują, w sensie tych wpływów, które tam są, był policzony. Dlaczego? Ja bym chciał, jako na przykład ojciec, który kiedyś będzie wydawał córki za mąż, albo jeżeli będą chciały, oczywiście, żeby to był ślub kościelny, bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało, chociaż uczęszczają na religię, to bym chciał, żeby ktoś mi kiedyś dał rachunek za to, dlaczego ma mi nie dać, bo co?
Bo może zaczął pan mówić o rozdziale Kościoła od państwa, to może jeżeli Kościół ma się nie wtrącać w sprawy państwa, to niech państwo nie wtrąca się w sprawy Kościoła.
Tak, i dlatego zlikwidujmy fundusz kościelny, bo jak mamy się nie wtrącać, to dlaczego mamy fundusz kościelny rozwijać? On z roku na rok jest coraz większy i dofinansowywać z naszych wspólnych podatków Kościół, skoro Kościół utrzymuje się od 1000 lat i nigdy nie miał formuł wsparcia. My po roku 89 taki format zaczęliśmy rozszerzać, mówiąc, że powinniśmy Kościołowi coś wynagradzać. Ja uważam, że nic już nie powinniśmy nikomu wynagradzać. W Polsce wszyscy powinni mieć równe prawa. Skoro Kościół katolicki bierze za swoje usługi pieniądze, może się z nich rozliczać, żeby była jasność. Nikomu nie zabraniamy brać za te usługi pieniędzy. Niech każdy za to płaci, niech to tylko będzie wszystko jawne.
To jest jedna z kwestii. Czy był pan na tym marszu Donalda Tuska?
Byłem na marszu, który nie traktuje jako marsz tylko Tuska. Szerzej go traktuje. To znaczy traktuje go jako marsz ludzi w wkurzonych i mających nadzieję, że w Polsce zmieni się władza. Traktuję go jako marsz ludzi, którzy przyszli powiedzieć, że Polska może być trochę inna, uśmiechnięta, radosna, w której niekoniecznie będziemy tylko szczuli w mediach publicznych na to, że Tusk taki, siaki, owaki, a opozycja taka, siaka czy owaka zła. Patrzę na to też bardzo odpowiedzialnie, bo przecież organizowała to inna formacja polityczna. Lewica jednak uważa, że na opozycji dzisiaj nie ma potrzeby, żeby się kłócić, z kimś wspierać czy szukać jakichś awantur. Trzeba razem coś robić. Razem robienie tego, myślę, że takich występów daje też poczucie, że opozycja może po wyborach razem rządzić i nie pokłóci się.
A czym jest wkurzona opozycja?
Nie sądzę, że opozycja. Najbardziej to chyba wkurzeni są ludzie. Tak jak patrzę na
jedni
mieszkańców.
Jedni są wkurzeni, drudzy są zadowoleni. Ale... Polska jest podzielona.
Tak, ja dzisiaj rozmawiałem z mieszkańcami Bydgoszczy, którzy też głosują na PiS. To znaczy nie tylko z takimi, co głosują na Lewicę i pewnie tam inne partie opozycyjne, ale podchodzili do mnie też ludzie na targu rano, gdzie rozmawialiśmy, dlaczego głosują na przykład na PiS. I mówili, że głosują na PiS, bo cieszą się, że dostają 13-14 emeryturę, a boją się, że nie dostaną jej, czy nie dostaną w ogóle wsparcia, jak przejmie inna formacja władzy. Jak tłumaczy im się szerzej, a nie podoba im się w PiSie wiele innych rzeczy. Nie podobają im się te afery, wyciąganie pieniędzy, te wszystkie miliony grube, które gdzieś są marnotrawione. Nie podoba im się kłótnia z Unią Europejską, ale boją się czegoś. Więc jak im się zaczyna opowiadać i przedstawiać format tego, że opozycja nie zamierza przyjść do władzy, żeby coś zabrać, a lewica jest tego gwarantem, bo nie chce odbierać żadnych zdobyczy socjalnych, społecznych, które PiS dał, to zaczynają otwierać też głowy, że to nie jest tak, że przyjdzie opozycja i im coś zabierze. Ja, jako człowiek lewicy, mogę obiecać jedno. Lewica, jak przyjdzie do władzy, nic dorobku społeczno-socjalnego, co dało PiS, nie będzie zabierała.
Czyli wszystko zostanie po staremu, to w takim razie po co idzie do władzy lewica?
Chociażby po to, żeby naprawić kilka rzeczy, które PiS zepsuł. Wymiar sprawiedliwości miały być krótsze.
Wymiar sprawiedliwości był zepsuty, zanim PiS doszedł do władzy.
PiS go zdeptało, a Ziobro go upolitycznił. No tak na to patrzę. To jest do naprawy. Media publiczne w formacie szczujących i cały czas podających propagandę, bo też się nie boję tego powiedzieć, też są do naprawy. I też nie uważam, że to będzie łatwa naprawa, ale na przykład w długie kadencje mediów publicznych wyobrażam sobie ponad politycznym podziałem wybrane, gdzie ktoś na przykład jak w Trybunale 9 lat jest prezesem, że nie będzie ulegał władzy. Co dalej? Myślę, że na naprawy jest przede wszystkim relacja z Unią Europejską, próba zdobycia tych pieniędzy wielkich, co leżą w Krajowym Planie Odbudowy, żeby w Polsce tutaj pracowały, żeby mogli obywatele z tego korzystać. Więc spraw dużo jest załatwienia na szybko.
Wydaje ci się, może panu, wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił dużo o tym, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, ile pieniędzy udało mu się dzięki uszczelnieniu VAT-u mieć w budżecie, żeby mieć inwestycje, pokazał na drogi, pokazał na to, co się dzieje w polskiej armii, w jaki sposób rząd Donalda Tuska armię zmniejszał, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak zwiększył budżet na obronność i zmienił doktrynę obronną.
Nie wiem, jaka była doktryna obronna przez lata w Polsce, bo przypominam, że PiS też rządziło, jak był obronny plan przygotowywany, ale nie chcę się odnosić do takich szczegółów, tylko popatrzę na to trochę szerzej. Pan premier Morawiecki dużo mówi o tym, że dużo PiS zrobił. Ja się pytam, a dlaczego nie zrobił wiele więcej? Co mógł zrobić na stole? Od 2 lat leżą te wspomniane już pieniądze w Unii Europejskiej. To są polskie pieniądze w Brukseli, nie brukselskie pieniądze dla Polski. Krajowy plan odbudowy, który można by było ściągnąć. Premier obiecał 4 razy w ciągu tych 2 lat. 4 razy w parlamencie. Byłem na sali sejmowej, że złoży wniosek o ich wypłatę. Nie złożył nawet takiego wniosku. No wydaje mi się to dość nieuczciwe dla Polaków.
Ale panie pośle, wie pan, dlaczego te pieniądze są zablokowane?
Dlatego, że
elity europejskie bardzo nie lubią rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana koledzy, którzy są w Parlamencie Europejskim, bardzo prosili, wzywali do tego, żeby te pieniądze nie były Polsce wypłacone.
Miałem okazję rozmawiać z komisarzami europejskimi o tym, czy Polska dostanie pieniądze z KPO. Wszyscy twierdzili, że dostaną te pieniądze, ale trzeba zacząć od podstawy. To znaczy, jak chcemy na przykład uzyskać wniosek o 500+, które rząd PiS-u dawał, to trzeba złożyć wniosek. Jak go nie złożysz, to ich nie będziesz dostawał. No tak wygląda sytuacja. Sam mam 3 dzieci i wiem, jak wyglądała ta sytuacja. I tak dokładnie wygląda sytuacja w Unii Europejskiej. To znaczy, my chcemy mieć pieniądze, ale nie złożyliśmy nawet wniosku. Znaczy, nie podpisaliśmy nawet prośby, żeby nam je przysłano. Mam inną ocenę niż pan redaktor w tej sprawie. Uważam, że Mateuszowi Morawieckiemu i PiS-owi, panu Kaczyńskiemu, na rękę jest, że te pieniądze nie przychodzą, bo łatwiej prowadzić kampanię, mówiąc, że to winna Bruksela, bo tam źli ludzie, wszyscy się przeciwko przeciwko PiS-owi sprzysięgli. Nie wierzę, że się Unia sprzysięgła przeciwko PiS-owi. PiS po prostu nie umie dobrze załatwiać polskich interesów w Brukseli i tak samo na przykład już nie w sprawie KPO, w sprawie uchodźców z Ukrainy. Przyjechało do nas ich tutaj miliony, mieliśmy dostać wielkie pieniądze, nie wylobowaliśmy tego i nie dostajemy pieniędzy za to, że tyle ludzi przyjęliśmy.
I myśli pan, że to dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest taki słaby, czy komisarze europejscy i Unia Europejska tak nie lubi prawicy, że postanowiła kłody pod nogi rzucać rządowi Mateusza Morawieckiego?
W Europie w różnych państwach rządzi prawica i to czasami bardziej...
Orban.
Inna niż Orban. Rządzi prawica, bo na przykład rządzi też pani Meloni. Rządzi pani Meloni, która jest koleżanką pana Morawieckiego, występowała z nim razem na konferencji. I teraz popatrzmy na to, jak załatwia polski rząd interesy, a jak pani Meloni, która jest we Włoszech, jest bardziej radykalna czasami niż rząd PiS-u, bo popierała chociażby politykę pana Putina. No to teraz tak. Pan Mateusz Morawiecki mówi, że nie składa wniosku, bo się kłóci z Brukselą. Ale pani Meloni, która kłóci się z Brukselą, jak została premierką, to pierwsze, co zrobiła, to poprosiła, żeby wprowadzić pakt o przymusowej relokacji, dlatego, że on jej pasuje, który działa przeciwko Polsce. Więc mamy koleżankę pana premiera, która walczy o to, żeby dla Polski niekorzystne przepisy relokacyjne przyjąć, a w Polsce opowiada, że najlepiej jakby wygrał rząd PiS-u. Dla mnie to jest bardzo duża hipokryzja. Dalej, pan komisarz Wojciechowski, który jest z rąk PiS-u, komisarzem do spraw rolnictwa, nie umiał przez wiele miesięcy wylobować dobrych interesów dotyczących zboża. Nie umiał załatwić chociażby cła, albo kaucji, które by były wprowadzone na granicę, żeby transportować to zboże. Dzisiaj mamy problem wewnętrzny, zewnętrzny, bo i z Brukselą, i z Kijowem. I tak naprawdę pokazuje to, że jak się ma przyjaciół w Europie, to się można załatwić jakieś interesy. Jak się kłótnie tylko wywołuje, to później cię wszyscy zostawiają.
Kto wygra wybory?
Wierzę, że opozycja, ale stawka jest wyrównana. Do samego końca, do ostatniego dnia trzeba walczyć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dzięki i wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
Powiedział Krzysztof Gawkowski, z którym rozmawiałem wczoraj na Wyspie Młynów, a Krzysztof Gawkowski jest numerem jeden na liście Lewicy. A to kto tam na tej liście jeszcze jest, o tym opowie Marcin Habel.
No tak, na liście Lewicy w Bydgoszczy no jest dwóch posłów obecnych, Krzysztof Gawkowski i Jan Szopiński. No taką ciekawostką i no, tak przewrotnie pewnym hitem tej kampanii jest obecność na liście Marka Jeleniewskiego. On jest znanym w Bydgoszczy takim popularyzatorem wiedzy. No ale również w 2000 roku pewna taka niespodzianka w Bydgoszczy, bo na wystawie opublikowanej przez IPN pod tytułem Miecz Rewolucji pojawiła się sylwetka Marka Jeleniewskiego jako funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa i to w dodatku funkcjonariusza Wydziału IV, którego zadaniem była walka z klerem i inwigilacja kleru i związków wyznaniowych. No tutaj pan Marek Jeleniewski i również napisał pracę dyplomową na uczelni w Legionowie poświęconą właśnie tutaj znajdują, widzimy z rynku inwigilacji i działalności ośrodka jezuitów w Bydgoszczy, który był, jezuici skupiali wokół siebie w latach 80. po stanie wojennym lokalnych opozycjonistów. Odbywały się msze za ojczyznę, więc w sposób naturalny byli zainteresowaniem służby bezpieczeństwa. No i pan Marek Jeleniewski, oczywiście on nigdy nie zaprzeczał swojej historii, swoim doświadczeniom zawodowym. Tutaj też pytany przez dziennikarzy, jak to odbiera tą sytuację, bo część oczywiście opinii publicznej jest zbulwersowana tym, że no, wybory, święto demokracji, a mamy twarz bezpieki na listach wyborczych. No, oczywiście pan Marek Jeleniewski mówi, że przepraszam jego słowa, że on nigdy tego nie ukrywał, jego wyborcy o tym wiedzą, że jaką on ma przeszłość i nie widzi w tym żadnego problemu. Więc no, chichot historii na listach wyborczych, no, nie wiem, jak, czy w kraju też są podobne przypadki, że czynny funkcjonariusz służby bezpieczeństwa jest kandydatem z list wyborczych. Ale to pokazuje też klimat, jaki tutaj panuje w Bydgoszczy. Miasto wojskowe, mnóstwo policyjnych, wojskowych, emerytów, no, siedziba Pomorskiego Okręgu Wojskowego, sztab Okręgu Wojskowego, więc no, widocznie lewica tak kalkuluje, że wszystkie głosy są ważne.
Powiedział Marcin Habel, a my odrobinę historii w piosence odnajdziemy Pawła Kukisa. Piosenka o Ordynackiej. Odyseja Wyborcza. A my nadal siedzimy na ławeczce na rynku w Bydgoszczy i rozmawiamy o polityce. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety Pomorskiej i innych dwóch gazet, ciągle i cierpliwie siedzi na tej ławeczce i opowiada o polityce w Bydgoszczy. Mówiliśmy o numerze 1 na liście SLD, na liście Lewicy, a teraz o numerze 1 na liście Koalicji Obywatelskiej. Kto tam jest?
Tak, no liderem listy jest obecny poseł już również od kilku kadencji, Paweł Olszewski. No Paweł Olszewski, można powiedzieć, kultywuje tradycje polityczne swojej rodziny, bo jego ojciec Wiesław Olszewski był wojewodą i działaczem politycznym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także w biznesie próbował swoich sił, był prezesem banku Nordea w Bydgoszczy. Był także prominentnym działaczem Stowarzyszenia Ordynacka. To było takie zaplecze polityczne i intelektualne, można powiedzieć, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo dobrze znał się z Kulczykiem. No, w tej chwili oczywiście już jest emerytem, nie prowadzi życia publicznego, no ale z rejestru korzyści publikowanego na stronie sejmowej z jego syna Pawła Olszewskiego mogliśmy się dowiedzieć, że wsparł go w tym roku darowizną w wysokości 200 tysięcy złotych, więc no w jakiś sposób też ma na pewno udział w tej kampanii. No tutaj przed ogłoszeniem list wyborczych też gruchnęła taka wiadomość, że Paweł Olszewski nie będzie miał jedynki, a na liście to miejsce miał mieć Krzysztof Brejza, no ale wpływy Rafała Trzaskowskiego i też no, Paweł Olszewski jest stronnikiem Trzaskowskiego w partii, jaką jest Platforma Obywatelska, no podobno przeważyły i ma tą jedynkę. No bydgoska Platforma ma taki problem, że nie może się przebić w województwie, bo w województwie rządzi Toruń, z szefem regionu jest poseł Lenz, obecnie jeszcze poseł Lenz. Platforma Bydgoska z największego miasta nie potrafi też wywalczyć swojego przedstawiciela w zarządzie województwa. Tam też rządzi stronnictwo toruńskie. Więc no tutaj jakoś na szczeblu powiatowym swoje wpływy lokalnej bydgoskiej Platformy się zatrzymują. No z tymi tutaj takimi wątkami oczywiście warszawskimi.
A ordynacka to jeszcze Włodzimierz Czarzasty, który występował na scenie z Donaldem Tuskiem i walczy o wolność w Polsce. A my walczymy z czasem. Teraz jest godzina 8:01. Przenosimy się na krakowskie przedmieście i za chwilę Wnet wiadomości.
Dzień dobry, 8:01 w tym wydaniu wiadomości. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Bratysława oskarża Moskwę o interwencję w wybory oraz rozpoczął się proces Donalda Trumpa. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, podkreślając, że będzie on kontynuacją amerykańskiego wsparcia dla dzielnego narodu ukraińskiego. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała też, że za Ukrainą stoi potężna koalicja międzynarodowa. Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin liczy na to, że uda mu się ją przeczekać, to się przeliczy. Ukraiński minister obrony Rustem Umierow rozmawiał przedwczoraj przez telefon z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Zapewnił on, że amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana. Moja nieobecność na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie wynika głównie z tego, że jeśli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury, powiedział wczoraj w Polsat News szef MSZ Zbigniew Rau. Szef MSZ został zapytany, czy jego nieobecność na spotkaniu w Kijowie jest retorsją za słowa prezydenta Zełenskiego na forum ONZ o tym, jakoby część państw Unii pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję. Nie nazwałbym tego retorsją, ale w stosunkach między państwami liczą się przede wszystkim trzy wymiary, odparł Rau. Jak wyjaśnił, pierwszy to wymiar strategiczny, geopolityczny. Czy te państwa mają wspólny interes? Bezwzględnie z Ukrainą mamy wspólny interes strategiczny, to jest powstrzymanie rosyjskiego imperializmu. Drugi wymiar to bieżące interesy narodowe i tutaj mamy rozbieżne interesy, czego nieporozumienia dotyczące tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę dotyczą. Trzecia sprawa, polityka zagraniczna. Można ją uprawiać w sposób stały, stabilny, wtedy, kiedy cieszy się ona poparciem społeczeństwa. W systemie demokratycznym jest to nieodzowne, zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Bratysława oskarżyła Moskwę o próbę ingerowania w wybory parlamentarne. Sprawa dotyczy oświadczenia wydanego przez rosyjski wywiad zagraniczny. Szef służby Sergiej Naryszkin stwierdził w nim m.in., że Stany Zjednoczone będą próbowały wpłynąć na wyniki głosowania, aby zwyciężyła opcja opowiadająca się za pogłębieniem relacji z Waszyngtonem. Sojusznikiem USA nazwał ugrupowanie Postępowa Słowacja. Oświadczenie zostało opublikowane w czwartek, gdy na Słowacji obowiązywała cisza wyborcza. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady. W komunikacie resort dyplomacji dodał, że uznaje rozpowszechnianie dezinformacji za niedopuszczalną ingerencję Federacji Rosyjskiej w proces wyborczy i wezwał Moskwę do powstrzymania się od tego typu działań. Przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji wygrała partia Smer byłego premiera Roberta Ficy, który uważa, że winnymi wywołania wojny są, jak to powiedział, ukraińscy faszyści. Zapowiedział wstrzymanie wojskowej pomocy dla Ukrainy i sprzeciwia się nakładanym na Rosję sankcjom. Prezydent Zuzana Czaputowa powierzyła mu misję utworzenia rządu. Sprawozdawcy ONZ, którzy odwiedzili w niedzielę Górski Karabach, nie odnotowali żadnych zniszczeń w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, budynki mieszkalne, placówki kulturalne i obiekty kultu religijnego, poinformował Reuters. Zespół sprawozdawców odwiedził Stepana Kart w niedzielę, stolicę Górskiego Karabachu. Rzecznik ONZ powiedział, że członkowie misji nie spotkali się z żadnymi doniesieniami o przemocy wobec ludności cywilnej po ostatnim zawieszeniu broni. Podkreślił też, że członkowie zespołu ONZ nie widzieli żadnych zniszczeń infrastruktury rolniczej ani martwych zwierząt. Armenia oskarżyła Azerbejdżan o czystki etniczne. Zarzut ten został odrzucony przez władze w Baku, które podkreślały, że Ormianie mieszkający w enklawie mogą pozostać na swoim terytorium, a Azerbejdżan nie ma zamiaru atakować samej Armenii. Ruszył nowojorski proces przeciwko Donaldowi Trumpowi i jego dwóm synom, Erikowi i Donaldowi Juniorowi. Były prezydent USA i jego synowie są oskarżeni o to, że przez lata zawyżali wartość nieruchomości i aktywów należących do Trump Organization. Tydzień temu sędzia z Nowego Jorku, Arthur Engoron, orzekł, że Trumpowie są winni oszustwa. Mieli przez lata zafałszowywać dane dotyczące wartości majątku firmy przed organami podatkowymi, bankami, a także ubezpieczycielami. Prowadząca sprawę prokurator generalna Nowego Jorku, Tricia James, domaga się teraz 250 milionów dolarów kary i usunięcia synów Trumpa z zarządu firmy. Były prezydent USA stawił się dziś w Nowym Jorku i nazwał proces wstydem, oszustwem, horrorem, a sędziego prowadzącego rozprawę nieuczciwym. Donald Trump będzie sądzony jeszcze w trzech innych sprawach.
Prognoza pogody.
Dziś pogodnie jedynie na zachodzie, w drugiej połowie dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami występujące słabe opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 28 na zachodzie i w centrum.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. W Chinach odbywa się tenisowy turniej WTA w Pekinie. Magda Linet wygrała z Amerykanką Jennifer Brady, która zmagała się z urazem i skreczowała. W tym turnieju gra także Iga Świątek i coraz bliżej do bezpośredniego meczu Polek. Jeśli Świątek pokona Wawranę Graczewą, to zagra właśnie z Linet. I co ciekawe, Polki nigdy ze sobą nie rywalizowały na turnieju WTA, a więc może to być wielkie wydarzenie w polskim tenisie. Jeszcze jedna runda i dojdzie do wielkiego meczu Iga Magda. Natomiast także w Chinach dziś o godzinie 10:00 trzeci mecz kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich polskich siatkarzy. Zagramy z Kanadą i Kanada jest rewelacją tych kwalifikacji. Wygrała dwa mecze z Holandią i Argentyną. My także oczywiście dwa zwycięstwa, więc o godzinie 10:00 zmierzą się póki co niepokonane drużyny. Dziś także piłkarska Liga Mistrzów, druga kolejka. Napoli Piotra Zielińskiego zagra z Realem Madryt, a Kopenhaga, w której broni Kamil Grabara, zmierzy się z kolei z Bayernem Monachium. Piłkarze naszej ekstraklasy zakończyli 10. kolejkę. Wczoraj w Zabrzu Górnik przegrał z Zagłębiem Lubin 0-2. Już w pierwszej minucie Podolski mógł dać prowadzenie Górnikom, ale świetnie obronił Sokratis Dudzic, więc bramkarz Zagłębia. 36 minuta, kapitalna indywidualna akcja Ukraińca w barwach miedziowej drużyny. Sierchiej Bułecza z daleka strzela gola, no a na 2-0 miedziowi cementują swoje zwycięstwo Mateusz Wdowiak. Zagłębie wskakuje na 5. miejsce w tabeli, a Górnik spada do strefy spadkowej, jest na 16. miejscu. Wczoraj Ekstraklasa opublikowała raport biznesowy i bardzo pozytywny dla polskich klubów, które zanotowały rekordowy wzrost przychodów. 921 milionów złotych. Tak dobrze nie było nigdy. Najwięcej zarobił Lech Poznań, który świetnie grał w europejskim pucharach, także do tego dochodzą transfery, frekwencja na stadionie, 184 miliony złotych przychodów Lecha. Drugie miejsce ma Legia, która spadła na tę drugą pozycję. Kilka sezonów to Legia była hegemonem w polskiej ekstraklasie. Trzecie miejsce ma Raków Częstochowa, a więc polskie kluby trzymają się dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Miejmy nadzieję także, że w europejskich pucharach, bo przecież w czwartek i Legia, i Raków zagrają także w drugiej serii. My spotkamy się po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
W najnowszym kurierze Wnet. Wybory w Polsce. Namiestnik czy suweren? Rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z Bronisławem Bilsteinem. Kto, kiedy, jak rozmontował polską armię? Łukasz Jankowski pyta profesora Romualda Szeremietiewa. Arcybiskup Antoni Baraniak. Męczennik przywracany pamięci. Artykuł Aleksandry Tabaczyńskiej oraz pewien film o strasznych Polakach. Recenzja Piotra Sutowicza oraz wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza. Dzisiaj z rynku w Bydgoszczy Marcin Habel jest jeszcze w naszym ławeczkowym studio tutaj na rynku. Przyszedł też pan Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, szachista i autor książki. Okazało się, że pan minister ma czas, żeby książkę napisać, Zmanipulowani. Za chwilę rozmowa z panem ministrem o tej kampanii wyborczej, o jej finiszu. Co jeszcze ma w czarnych teczkach premier Mateusz Morawiecki? Ma coś, czy nie ma coś? Jak pracuje rząd? Te wszystkie pytania zadamy za chwilę, ale dzisiaj jest też taki dzień Pawła Kukiza. Dlaczego dzień Pawła Kukiza? O tym się państwo przekonają, ale po godzinie 8:30, a teraz posłuchamy kolejnej piosenki, tym razem Komuno wróć. A ławeczkowym gościem Poranka Wnet jest Łukasz Schreiber, poseł, minister w kancelarii premiera, szachista i autor książki. To już państwu mówiłem, o książki jeszcze nie przeczytałem. Tytuł Łukasz, a tytuł Zmanipulowani, czyli jak dobrzy ludzie dają się uwieść inteligentnej propagandzie. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się państwu.
A pan daje się uwieść inteligentnej propagandzie?
No staram się nie, ale każdy pewnie kiedyś na chwilę czy na dłużej mógł się pomylić i dać się uwieść takiej propagandzie. Trudno nie jest. Ja wiem, że to tak każdy z nas sobie myśli o tym, że no, innych to może manipulują, ale mnie się nie da. No, myślę, że po części każdy z nas w taką pułapkę może wpaść. Nie sposób jest wiedzieć o wszystkim, nie sposób jest znać każdy tekst, każdą wypowiedź. Podaję konkretne przykłady, w jaki sposób to się robi. Oczywiście ja rozumiem, że każdy może popełnić błąd, natomiast ja podaję przykłady, w jaki sposób celowo się robi i na co uważać. I jak dużą ostrożność należy zachować, czytając cokolwiek, słuchając różnego rodzaju ekspertów, medioznawców, Bóg wie kogo.
Czyli to jest taki podręcznik dla młodego człowieka, jak zachować się w tym świecie pełnym rozmaitych faktów i antyfaktów. Faktem jest, że siedzimy na rynku w Bydgoszczy, faktem jest, że wyszło słońce, faktem jest, że będzie dzisiaj w Bydgoszczy piękny dzień i faktem jest, że jest końcówka kampanii wyborczej i faktem jest, że jest pan szachistą i powie pan nam, w jakim momencie tej rozgrywki szachowej jesteśmy i jakie następne ruchy wykona premier Mateusz Morawiecki.
No jesteśmy, myślę, że w takim kulminacyjnym momencie tej rozgrywki, w takim momencie, gdzie już komputer jest może w stanie często przeanalizować ileś ruchów dalej, kto nawet ma wygraną pozycję, ale to jeszcze nie znaczy, że ją wygra, bo trzeba po pierwsze wykonać szereg dokładnych ruchów, po drugie, wie pan, także dlatego no, nie zdradza się planów opinii publicznej czy przeciwnikowi, jakie posunięcia się ma się spodziewać, jakich posunięć. Także no, to co jeszcze nastąpi, to poczekajmy.
Ale to już jest pierwsza zapowiedź, że coś jeszcze nastąpi, że ostatnim ruchem nie była ta czarna teczka, którą w ręku trzymał premier Mateusz Morawiecki w czasie konwencji PiSu.
Myślę, że nie. No myślę, że jeszcze parę interesujących rzeczy w tej kampanii zobaczymy. Tak naprawdę ta kampania się toczy, pamiętajmy, na kilku poziomach. Ja wiem, że jest ten poziom taki warszawski, nazwijmy to, medialny, w którym ona się toczy. Jest ona bardzo ważna, bo to jest kształtowanie postaw wielu ludzi. To jest czas i wykorzystanie, bądź niewykorzystanie możliwości, czy jesteśmy w stanie przekonać się na tym makropoziomie do siebie wielu z wyborców, ale ona się toczy także lokalnie, tak jak tutaj w Bydgoszczy, gdzie każdego dnia spotykamy się z mieszkańcami. Jasne, że to nie zmieni wyniku o 15%, ale myślę, że od pracy w każdym z okręgów, od tego, czy ona jest dobra, czy nie, od tego, kto angażuje się w tą kampanię, a kto nie, kto jest na tych listach, a kto nie, jak ktoś pracował przez 4 lata, a ktoś drugi nie, może się zmienić też ten wynik o 2-3% w górę bądź w dół. I tego też nie uwzględniają często badania opinii publicznej, a tu mi się wydaje, że nasi kandydaci, nasi posłowie byli dużo aktywniejsi i w ciągu 4 lat i dzisiaj w kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami są także, więc tutaj też upatruję dodatkowego bonusu, który może nastąpić.
Czyli nie jest tak, jak rozmawiałem z redaktorem naczelnym Gazety Pomorskiej, że właściwie ta kampania prawie niczemu nie służy, że pozycje są ustalone, że liczba głosów na Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską i inne partie właściwie jest taka, jaka jest i kampania wyborcza niczego w tym nie zmieni.
Nie, to się nie zgadzam, bo po pierwsze z tego poziomu ogólnopolskiego mamy sytuację, w której możemy albo zmobilizować bardziej ten elektorat, który no, powiedzmy skłania się bądź jednej, bądź drugiej stronie, bądź ich zneutralizować, więc taka walka jakby się toczy cały czas o to proszę zobaczyć, no, nasz pułap pewnie taki maksymalnego zasięgu to jest ten wynik prezydenta w drugiej turze. dobrze, ponad 10 milionów głosów, 10,5 miliona głosów. No, gdyby to dostać, to zwycięstwo i samodzielna większość byłyby pewne, prawda? No, jakby otrzymanie takiej ilości głosów pewnie graniczy z cudem w wyborach w kampanii parlamentarnej. No to po pierwsze. Po drugie, jest ten poziom, o którym panu mówię. Jest wyborca, który na pytanie nawet respondenta odpowie, że może głosować, nie wiem, na jakąś z partii opozycyjnych, ale jeżeli widzi, że w jego gminie dużo się zmieniło, widzi albo nawet zna osobiście posła, który był w to zaangażowany. I to są rzeczy niebagatelne i jest w stanie stwierdzić, że okej, no, że w tych wyborach, mimo że no, może mniej lubi daną partię, to jednak zagłosuje na tego kandydata, na tego posła, czy na tą formację, która tak dużo zmieniła w gminie. Często nie widać tego z poziomu Warszawy, choć i tam środki idą, ale one rozpływają się, bo to są wielkie miasta, bogate miasta i tutaj percepcja jest trochę inna. W małych gminach na to spojrzenie też jest inne i myślę, że tutaj może niektórych zaskoczyć fala wsparcia, która nastąpi dla Prawa i Sprawiedliwości. No ja w to wierzę i to nie są taka czcza wiara niepoparta niczym, tylko efekt spotkań. Wie pan, tam nawet część samorządowców po cichu mówi, że życzy nam zwycięstwa, bo wiedzą o tym, że w razie porażki Prawa i Sprawiedliwości te środki na inwestycje lokalne zostaną całkowicie obcięte. Przecież Platforma nawet tego nie ukrywa. Oni w tych 100 hasełkach obiecali wszystko wszystkim. Wydanie 130 miliardów w 100 dni, a o tym nie wspomnieli ani słowem.
Ale to jest tak, że to jest pana intuicja, czy ma pan wgląd w tajne badania, które każda partia przeprowadza przed wyborami?
Ja nie mówię o żadnych tajnych badaniach. Mówię o spotkaniach i rozmowach z ludźmi. I znam naprawdę dziesiątki osób, które mając inne poglądy, zagłosuje na nas w tych wyborach.
Nie mówi pan o tajnych badaniach, ale ma pan teraz okazję, żeby o nich opowiedzieć.
Nie mam dostępu do żadnych tajnych badań, nie chcę mieć, nie interesują mnie żadne te, powiem panu, ani te tajne, ani te jawne badania, ani te sondaże, kompletnie moim zdaniem się nie ma co tym ekscytować, nie chcę tam osoby, które kierują kampanią czy sztabem sobie robią, natomiast mnie to, powiem panu szczerze, absolutnie nie interesuje, nie emocjonuje się tym, trzeba wykonywać swoją pracę jak najlepiej i tyle mnie interesuje, żeby walczyć o sprawy Polski, ale także sprawy moich małych ojczyzn, które mam okazję reprezentować w Sejmie.
Był pan na konwencji PiS-u w Katowicach czy na marszu Platformy w Warszawie?
Tutaj pana zaskoczę, będzie sensacja. Byłem w Katowicach.
I obserwował pan ten pojedynek Katowice kontra Warszawa. Kto wygrał?
No wie pan, no nie jestem pewnie najbardziej rzetelnym ekspertem od tego, ale rzeczywiście no, w Katowicach byłem, więc widziałem, jak wszystko wygląda. To, co się działo w Warszawie, odsłuchałem sobie w drodze powrotnej z Katowic do Bydgoszczy. To, na co zwracam uwagę, to taka sprawa. No, widzimy jedno. Druga strona na pewno proponuje wojnę światopoglądową, bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która ich w miarę łączy. I atak, nienawiść w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Jakie rzeczy chcieliby tak naprawdę wspólnie zmienić, oprócz takich ogólnych banałów i hasełek, to trudno zrozumieć. I myślę, że no, każdy, kto to oglądał przedsięwzięcie w Warszawie, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Mówię, no oprócz walki z Kościołem, no to się gdzieś pojawia we wszystkich tych wystąpieniach. No, z drugiej strony jest Prawo i Sprawiedliwość, to my mamy nie tylko program na 300 stronach rozpisany, nie tylko konkretne pomysły. Były wystąpienia naszych liderów, były trochę zaskakujące momenty na tej konwencji. Myślę, że takim także i tak jak słyszę także od ludzi, takim było wystąpienie ministra Pawła Wdówika. Żadnej takiej rzeczy na drugiej konwencji, na tym marszu nie było z kolei. Bardziej mam wrażenie, że Donald Tusk zorganizował taki marsz miliona kłamstw. To znaczy, no to kłamstwo jako metoda walki politycznej, powielane pewnie z milion razy jeżeli by wziąć pod uwagę wszystkich posłów i kandydatów Koalicji Obywatelskiej, to jest broń, którą próbują roztaczać. No ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, skoro się czują tak pewnie, dlaczego oni się boją spotykać z ludźmi? Niech pan zobaczy, niech pan zapyta dziennikarzy, ludzi także tutaj w Bydgoszczy, jakie oni zorganizowali spotkania. Jedno spotkanie z Donaldem Tuskiem, które tutaj było, niech kandydaci w ogóle tego nie robią.
Ale pan mówi, boją się spotkania z ludźmi, przecież było 500 000 ludzi w Warszawie, no to nie boją się tego spotkania około 25% albo nawet więcej osób, tych, którzy będą głosować, chcą głosować na Koalicję Obywatelską.
Nie no, panie redaktorze, znaczy to było spotkanie sympatyków jednego obozu, a nie żadne spotkanie z ludźmi. To sobie wyjaśnijmy. To pierwsze, czy było 500 000, to nie wiem, czy 100, czy 200 tysięcy, czy 500. To pan licho, no powiedzmy, że było dużo osób, no ale to byli sympatycy tylko i wyłącznie jednego obozu. No to tego się nikt nie boi. No, no trudno, żeby się polityk bał przyjść na konwencję swojej partii, prawda? Albo na meeting zorganizowany, czy wiec z wyborcami swojej partii. Ja mówię o takich spotkaniach, które byłyby adresowane do mieszkańców, na których by zapraszali ich kandydaci, ich posłowie. Być może są jakieś pojedyncze przypadki, ja patrzę na to z punktu widzenia Bydgoszczy i okolic, okręgu bydgoskiego. Ja praktycznie tego nie widzę.
Donald Tusk ze sceny powiedział, że 24 godziny po tym, jak wygra, jeśli wygra wybory, zapanuje w Polsce pokój, a pan mówi o nienawiści.
No panie redaktorze, no jeżeli zapanuje pokój po jego zwycięstwie, no to w bardzo osobliwy sposób prowadzi tą kampanię. Ja raczej widzę tą kampanię, a także czytam zapowiedzi jako zupełnie co innego. No przecież on zapowiada, że jakby się z tym nie kryje, to nie jest mój wymysł, że przede wszystkim ich celem jest wyrzucić wszystkich ludzi, którzy dzisiaj pracują, czy to w spółkach, czy na kierowniczych stanowiskach. I to jest jakby punkt pierwszy, to jest rozumiem pierwszy część pokoju. Po drugie, postawienie przed Trybunałem Stanu, także zlecenie prokuraturze działań wobec ministrów rządu pod politycznymi zarzutami. No to jest druga, ja rozumiem, część pojednania. Jako trzecia część pojednania to są te zapowiedzi także Giertycha i innych akolitów. Czwarta część pojednania to jest, rozumiem, kwestia usunięcia konstytucyjnych organów zupełnie z pogwałceniem ustawy zasadniczej. No przecież takie zapowiedzi w stosunku do prezes Trybunału Konstytucyjnego, do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także kilku innych organów państwa się pojawiają. No, jeżeli to wszystko ma się składać na pojednanie, to myślę, że jest to pojednanie no, takie, którego jeszcze świat nie widział.
I jeszcze chyba trzeba dodać prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Tak, oczywiście. No, jakby wymieniając, tak mówiłem o szerszej grupie, oczywiście prezes Narodowego Banku Polskiego to także, no swoją drogą, atak na bank centralny i powiedzenie tego światu, to jest, myślę, bardzo, bardzo duży krok także w stronę zwiększenia naszej wiarygodności w świecie. No, kpię sobie trochę z tego wszystkiego, bo wie pan, no przecież kampania Koalicji Obywatelskiej, kampania całej opozycji przebiega pod hasłami absolutnej nienawiści, absolutnie grania na tych emocjach, absolutnie próby wydobycia tylko z każdego tych złych emocji i tylko temu służy ta kampania. Tam nie ma żadnych wspólnych punktów. Tam jest tylko partykularna gra interesów. Tam jest klika, która się dogaduje ponad głowami obywateli i z jednej strony zawiązuje pakt senacki, czyli co to jest tak naprawdę? Dlaczego w takim razie nie startują z jednej listy do Sejmu? Dlaczego nie pokazują wspólnego swojego hasła, wspólnych postulatów, wspólnej polityki, którą proponują? Dlaczego nie pokazują wspólnego kandydata na premiera? Dlaczego nie próbują się w taki sposób zorganizować? Ale wie pan, ja się w mniejszym stopniu zajmuję nimi. W większym stopniu, znaczy ja chcę przekonywać i staram się to robić. Nie, że tamci są jeszcze gorsi od nas, tak jak oni to robią, tylko, że wybór Prawa i Sprawiedliwości to dobry wybór. No, ja wiem, że każdy z nas może mieć różne pretensje, ale proszę zobaczyć, co się udało zrobić. Udało się w radykalny sposób obniżyć podatki w Polsce. Do 12% podatek dochodowy, zwiększyć 10 razy kwotę wolną od podatku. Udało się wprowadzić politykę godnościową i dla polskich rodzin, i dla polskich seniorów. Udało się przeprowadzić wielki program inwestycyjny. Łącznie te dwie wielkie z naszych przeciwników zapowiedzi, pamięta pan, Orliki, Schetynówki, tak, jedno od Tuska, drugie od Schetyny nazywane, to było 6 miliardów. Tyle łącznie przeznaczyli nasi poprzednicy. Teraz w kontrze jest 106 miliardów na inwestycje lokalne. Możemy pojechać do każdej małej gminy w województwie kujawsko-pomorskim i mógłbym panu i słuchaczom pokazać, no słuchacze może nie zobaczą, ale jak na YouTubie oglądają radio, to pewnie zobaczą, co się zmieniło. Możemy spojrzeć na inwestycje w służbę zdrowia w przypadku Bydgoszczy. 750 milionów w modernizację bydgoskich szpitali, w armii i w służby mundurowe. Znaczy, możemy zobaczyć na każdym kroku i w każdym aspekcie życia, co się udało zrobić, co się udało poprawić. Mamy bezrobocie jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Udało się zdusić w dużym stopniu inflację, ale nie wywołując, nie powracając do tej wielkiej hańby trzeciej RP w postaci braku pracy. Więc jestem przekonany jednak, że mamy się czym obronić, mamy konkretne sukcesy, które udało się w ciągu tych 8 lat zrealizować.
Jest pan szachistą. Jak pan sobie wyobraża partię, która będzie się rozgrywać po wyborach, po tym stopniu agresji, która jest i z jednej, i właściwie z drugiej strony, no bo Prawo i Sprawiedliwość nie opowiada o tym, że Donald Tusk jest szlachetnym, miłym człowiekiem, tylko mówi o tym, to jest do Berlina, tak skandował Spodek w czasie konwencji PiSu.
No tak, no wie pan, to co ludzie skandują, no to na to ani premier, ani prezes naszej partii, ani tym bardziej ja nie mamy nic wspólnego.
No raczej skandują dlatego, że mówią politycy właśnie o tym, że realizuje politykę niemiecką. No to jeżeli słyszą ludzie, realizuje politykę niemiecką, to krzyczą do Berlina, więc wpływ jest.
Dobrze, no ale faktem jest, że podpieramy to konkretnymi przykładami, które dowodzą, no, słuszności tej tezy. Natomiast, wie pan, no, warto wiedzieć, i to jest wszędzie na świecie coś zupełnie zrozumiałego, kiedy jedna formacja mówi, czego ze strony drugiej można się spodziewać, a z ich strony na pewno można się spodziewać braku realizacji zobowiązań wyborczych. No, są w tym względzie kompletnie niewiarygodni. Niestety polityka, która była prowadzona pod dyktando Niemiec, nikt tego chyba tam też nie ukrywa. Dlatego przecież doprowadzili do resetu z Rosją. Dlatego zgodzili się na szereg niekorzystnych dla Polski zapisów. Nie są w stanie, wie pan, ja nie mogę powiedzieć jednego. Ja panu wymieniłem jakąś w krótki sposób jakąś listę sukcesów naszego rządu, choć mógłbym mówić dużo dłużej o drogach, o innych sprawach. A jakby pan tutaj miał za sobą jakiegokolwiek przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, czy byłby w stanie wymienić jakiekolwiek sukcesy Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej? Czy byłby w stanie cokolwiek takiego powiedzieć o tym? Bo moim zdaniem nie, bo ja nie znam takiego żadnego sukcesu, z punktu widzenia Polski sukcesu, oprócz objęcia samego stanowiska. Znaczy, i ktoś taki przyjeżdża do Polski i teraz mówi, no teraz mi się na pewno uda. Nie udało mi się 7 lat, jak byłem premierem, nie udało mi się 5 lat jako szefowi Rady Europejskiej, ale teraz zawierzcie mi, drodzy rodacy, teraz wszystko się uda. To znaczy, i to, że on atakuje policję, że policja jest na zlecenie, atakuje służby mundurowe, to jest skandal i po prostu bezczelność zwykła, no bo my pamiętamy, w jaki sposób policja odnosiła się do uczestników patriotycznych manifestacji. Pamiętamy, w jaki sposób policja pod dyktando nie oficerów policji, ale ministrów szykowała akcję, na przykład Widelec, skierowaną do kibiców jednego z klubów. Pamiętamy, w jaki sposób przygotowywano prowokacje wówczas, choćby pod rosyjską ambasadą, by właśnie grać na złych emocjach, by wykorzystywać właśnie służby do przeprowadzania prowokacji. Nie mówię o atakach na dziennikarzy i na jakichś blogerów, studentów, które jednocześnie się działy. I tacy ludzie dzisiaj wychodzą i mówią coś o działaniach policji. Nawet, zdaje się, Rafał Trzaskowski dziękował policji za postawę w trakcie ich manifestacji. Także to jest naprawdę kampania, która opiera się na cynizmie, bezczelności i nadziei na to, że Polacy nie pamiętają zupełnie, co się działo przez 8 lat rządów Platformy.
To wrócę do pytania, jak będzie się przedstawiać sytuacja po wyborach. Sondaże, od których pan się dystansuje, mówią o tym, dobrze, będzie wskazanie na PiS, ale PiS nie będzie mógł samodzielnie stworzyć rządu.
No ale w 2015 roku to samo mówiły sondaże, a jednak ten rząd był rządem samodzielnym. Ja bym powiedział w ten sposób, poczekajmy do wyniku wyborów. No w tej chwili nikt nie prowadzi żadnych rozmów z nikim koalicyjnych ani innych. Jeżeli będzie samodzielna większość, co ciągle wierzę, to tego problemu nie ma. Jeżeli jej nie będzie, tak jak pan sugeruje, to zobaczymy, kto w ogóle przekroczy próg, bo tego nie wiemy. Nie wiemy też, jaki efekt będzie miał ten marsz, bo jeżeli on może mieć jakiś efekt, ten marsz miliona kłamstw, to może mieć efekt w rodzaju przesunięć po stronie opozycji, prawda, że jedna partia opozycyjna zyska, druga straci. Zobaczymy, kto zyska, kto straci 15 października na tej operacji. Ja się trochę dziwię, muszę powiedzieć, takiej bierności ze strony liderów tych mniejszych formacji, no ale widocznie oni zdecydowali się już na taką grę w orkiestrze Tuska. No, to jest ich problem, nie mój.
A to pana licencja poetyka na ten marsz miliona kłamstw, czy to jest wymysł sztabu czy PR-u Prawa i Sprawiedliwości?
No to ja tak określiłem. Wydaje mi się, że dość trafnie, no bo używanie serca, ja wiem, że oni dzisiaj używają serca i biało-czerwonej flagi, natomiast ta kampania jest kampanią bez serca, a biało-czerwona flaga jest flagą tylko pokazywaną, mam wrażenie, w tej kampanii na pokaz.
A nie obraża pan tych ludzi, którzy przyszli, bo po prostu nie lubią rządu Prawa i Sprawiedliwości i nie lubią Jarosława Kaczyńskiego.
Ale ja nie odnoszę się do ludzi, którzy przychodzą. Mówię o sztabowcach i o liderach Platformy Obywatelskiej. A co do ludzi, to są różni. To są osoby, które rzeczywiście, tak jak pan mówi, nie lubią Prawa i Sprawiedliwości. To są osoby, które ulegają propagandzie. To są osoby, znaczy, które mają po prostu światopogląd zupełnie inny, bo jeżeli ktoś chce, nie wiem, aborcji do 20 tygodnia, jeżeli ktoś chce adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne, to ja rozumiem, że jeżeli to jest dla niego najważniejsza sprawa, że nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. To są wreszcie osoby, które dają się manipulować. Ja o tym także piszę. To często są naprawdę dobrzy, uczciwi ludzie, wykształceni, ludzie, którzy nawet poglądami są bliżej nas, a jednak dają się w taki czy w inny sposób zmanipulować. I to też należy zrozumieć i uszanować. No i wreszcie są tacy, którzy jakby z tej nienawiści zrobili sobie oręż. I wreszcie są tacy, którzy na naszych rządach stracili. No wie pan, no jeżeli, tak jak mówimy, wypływało co roku kilkadziesiąt miliardów na tych przekrętach VAT-owskich, no ktoś na tym stracił. Jeżeli odebraliśmy emerytury zbyt duże i uposażenia tym byłym SB-kom i różnym funkcjonariuszom, to ktoś na tym stracił. I ja tych ludzi też jestem w stanie tak po ludzku zrozumieć, że oni dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości nie rozumieją i nienawidzą. To są wreszcie część młodych ludzi, no, która zawsze jest tak nastawiona trochę antyrządowo, zawsze trochę w kontrze do obecnie rządzących. Także są to naprawdę bardzo różne grupy, które wchodzą w skład tego elektoratu. Ja wskażę tylko na koniec jedną rzecz, że naprawdę wydaje mi się, że udało się zrobić bardzo dużo, bo inaczej po 8 latach rządów nie mielibyśmy poparcia na poziomie takim, jak dochodziliśmy do władzy. I postawię jedną tezę, jestem gotowy się założyć, że zdobędziemy więcej głosów, nie zdobyliśmy w roku 2015. To jest osiągnięcie, którego nikt nigdy nie powtórzył i nie wiem, czy ktokolwiek tak szybko powtórzy.
A ja otworzyłem książkę, którą pan napisał, Zmanipulowani, na stronie 120-121. Idąc tropem dzisiejszych śledczych, nepotyzm w Platformie Obywatelskiej stanowił poważny problem. Świadczyć mogło o tym przygotowana przez Puls Biznesu tak zwana lista wstydu, czyli lista 428 działaczy PO, członków ich rodzin i znajomych, którzy zasiadali w latach 2007-2012 w spółkach i instytucjach państwowych. Co więcej, w tej książce można będzie przeczytać, bo pewno jest dostępna w księgarniach. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, książka na stronie zwłaszcza www.zmanipulowani.pl jest dostępna. Zapraszam wszystkich do lektury, do rozmowy. Dziękuję przy okazji za spotkania, które odbyły się w ramach tej książki, na które ludzie przyszli. I dziękuję panu redaktorowi oczywiście za tą miłą rozmowę w mojej ukochanej Bydgoszczy.
Nie wiem, czy to jest komplement dla dziennikarza, że rozmowa była miła, może powinna być niemiła.
No, ja zawsze uważam, że rozmowa z kulturalnym, inteligentnym człowiekiem jest miła, nawet jeżeli pytania są trudne. Także nie widzę w tym niczego, czego dziennikarz musiałby się wstydzić.
Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera i poseł i kandydat numer dwa na listach bydgoskich, był gościem Poranka Wnet, a teraz już za gości w Poranku Wnet Paweł Kukiz, ale najpierw niech to będzie piosenka, sejmowe tango.
Tak chciałbym tańczyć z tobą tango. Ty włosy miałabyś kokardą, spięte do tyłu lub w warkocze, bo taką właśnie
Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj Ulicami historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza. Teraz jesteśmy w Bydgoszczy, ale był taki moment i to był 17 września, kiedy niedziela, kiedy wieczorem dojechaliśmy do Łosiowa. W Łosiowie mieszka Paweł Kukiz i z nim przeprowadziłem rozmowę, którą w całości mogą Państwo na naszych platformach podcastowych wysłuchać. A teraz posłuchamy, co tam na stole u Pawła Kukiza w domu jest. Patrzę na stół i po kolei będę pytał o rozmaite przedmioty. Widzę cukierki, ukraińskie cukierki. Co one tutaj robią?
No są też ukraińskie, to są patrony, to są poświęcone temu pieskowi, bardzo smaczne chyba. I mnie smakują przynajmniej. Są zefiry, czyli takie pianki. No robią tutaj, zefiry mi przywiózł przedwczoraj Juri Lipar z Żółkwi, bo przyjeżdżał, jechał z Düsseldorfu, wracał na Ukrainę. Taki działacz, radny Żółkiewskiej Rady Miejskiej. Jeden z naszych partnerów przy pomocy dla Ukrainy, tam już byłem od lutego, czyli od tej eskalacji konfliktu. Ludzie często to mylnie nazywają od początku wojny. Nie, no, wojna wybuchła w 2014 roku. Donbas, Krym, a przede wszystkim Krym, aneksja Krymu. Więc to jest stąd, a patrony przywiozłem będąc też tam w okolicach chyba, gdzie myśmy wtedy byli, nie pamiętam, ale gdzieś tam dalej, troszkę na Ukrainie. Tak.
A ty
się
bardzo zaangażowałeś w pomoc Ukrainie?
No od tego lutego, od tej eskalacji konfliktu byłem około 40 razy. Osobiście wożę tam różne rzeczy, bo wychodzę z założenia takiego, że powiem wprost, no, to jest wciąż skorumpowane państwo, dużo rzeczy ginie. Zwracałem też uwagę na to rządowi, że takie centralne wysyłanie w jedno miejsce, no to jest troszkę nie... Ja wiem, że to jest łatwiej, ale większą rolę powinno przy tej dystrybucji pomocy powinny jednak NGOsy mieć znacznie więcej do powiedzenia, bo to są już konkretnie, to jest... Powiem wprost, z małej kubki bardziej widać, jak coś zginie. A ja byłem sam świadkiem kiedyś, byłem w Lwowie w dowództwie, no nie powiem już tam o szczegółach i tak dalej, ale w jednym z wojskowych dowództw. I musiałem chwilę, tam dowódca pułkownik prosił mnie, żebym chwilkę poczekał, bo właśnie szukają dwóch tirów z kamizelkami kuloodpornymi i kewlarami, które gdzieś zginęły. No niestety tam też był, tam się tak naprawdę w wielkim skrócie, tam się tak naprawdę wczoraj, no i przedwczoraj nawet z Jurijem o tym rozmawiałem, że powiedziałem mu, że wiesz co Jurij, mówię, te prawdziwe problemy u was to się zaczną jak się wojna skończy. Wtedy się zacznie prawdziwy problem w tym systemie, w tym nowym państwie. Problem ze zwalczeniem korupcji, z nepotyzmu, oligarchów. Teraz na przykład wielki jest żal i skandal, tak twierdzą Ukraińcy, że Polacy zablokowali możliwość przewożenia zboża via Polska i tak dalej. Ale proszę pamiętać, że Ukraina na tym cierpi, Ukraina na tym traci. Pamiętaj o tym, wszyscy przede wszystkim, ja też o tym mówiłem przedwczoraj, że tak naprawdę większość tych spółek to jest własność oligarchów, którzy płacą podatki na Cyprze. Więc tam Ukraina z tego zboża niewiele ma, jeżeli już to oligarchowie i Cypr. Więc to są, czy gdzieś tam w jakichś rajach podatkowych. Więc to nie jest tak jak przedstawiane jest to przez tak zwane wolne media. Wolne to bo od prawdy chyba, to stąd się wzięło ta nazwa, natomiast to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie ja tę Ukrainę, wydaje mi się, powiem je skromnie, znam dość dobrze, bo pierwszy raz aktywnie się zainteresowałem Ukrainą w okresie pomarańczowej rewolucji. Potem byłem cały Majdan praktycznie, to doskonale o tym wiesz, cały Majdan praktycznie byłem w 2014 roku w Kijowie. Przemycaliśmy wtedy, bo wtedy nie było takiej możliwości, żeby legalnie przewieźć kamizelki kuloodporne tym obrońcom Majdanu, wojownikom Majdanu. Przewoziliśmy kamizelki, to wtedy groziła no, taka długoletnia odsiadka. I powiem, nieraz miałem duszę na ramieniu, ponad 100 kamizelek przewieźliśmy wtedy w dużej mierze z prywatnych pieniędzy. To nieraz miałem duszę na ramieniu, bo to już skończyć w ukraińskim więzieniu w tamtych czasach, to nie wiem, czy byśmy w tej chwili rozmawiali.
Ale ty masz taką duszę ryzykanta.
No chyba tak, no skoro z małego miasteczka pochodząc potrafiłem zrobić karierę artystyczną, skoro potrafiłem jako pierwszy chyba w historii poseł niezależny wejść do Sejmu w 2015, bo to jest właśnie ten problem systemowy. Ludzie mówią, a czemu ty nie zrobiłeś tam struktur, nie zrobiłeś to? Ja mówię, z kilku powodów nie zrobiłem struktur. Pierwszy zasadniczy powód, który zaraz rozwinę, to jest to, że ja nigdy nie chciałem mieć żadnych struktur. Ja nigdy nie chciałem mieć żadnej jakiejś armii za sobą ludzi, którzy nie wiesz, czy ci wbiją nóż w plecy, czy też razem z tobą będą machać mieczem i tak dalej i dążyć do sprawiedliwego obywatelskiego państwa. Żeby w Polsce zostać posłem niezależnym, na przykład ja, Paweł Kukiz, zostałem posłem niezależnym z powiatu brzeskiego, to muszę najpierw według prawa polskiego stworzyć stado które musi w minimum 21 okręgach w Polsce stworzyć listy wyborcze, na każdą listę wpisać minimum 10 kandydatów, z czego 30% mają stanowić kobiety. Ostatnio były 3 tygodnie chyba czasu na zebranie 120 tysięcy podpisów poparcia. Następnie dostać się z tą grupą do Sejmu, przekroczyć 5% próg poparcia i wtedy jestem niezależnym posłem Pawłem Kukizem z powiatu brzeskiego. I rozmawiasz w tej chwili z bezpartyjnym, niezależnym posłem z powiatu brzeskiego, który w zamian za wsparcie Prawa i Sprawiedliwości otrzymał od nich w programie PiS-u oczekiwane postulaty, wpisanie oczekiwanych przeze mnie postulatów. Jak będzie z realizacją, nie wiem, najpierw trzeba wygrać wybory, ale jestem dobrej myśli, że ponieważ tak się do tej pory układała współpraca z prezesem Kaczyńskim, że wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich
zobowiązań. A ty masz indywidualny kontakt z prezesem Kaczyńskim. Tak. Znaczy to nie jest tak, że ty pośredniczy ktoś w tych kontaktach, tylko jest Paweł Kukiz, Jarosław Kaczyński i rozmowa.
To znaczy tak, ja z jednej rzeczy nie korzystam, mianowicie nie korzystam z bezpośredniego kontaktu telefonicznego z prezesem Kaczyńskim. Zawsze wolę mieć mimo wszystko, żeby była ta barierka, żeby była ta odległość taka, która też powoduje, że pojawia się więcej czasu na przemyślenie jakiejś tam decyzji. Czasami można by było na przykład zbyt impulsywnie zareagować i złapać za telefon, a że jestem impulsywny, to jest to niebezpieczne. Znaczy już mniej, już znacznie mniej niż kiedyś. A druga sprawa w przypadku też kontaktu chęci kontaktu ze strony prezesa, mam czas na przemyślenie, o co mu może chodzić, czego może ode mnie oczekiwać i jak mam się zachować. To jest proste, no tak jak w polityce, tak się powinno robić. Ale normalny, osobisty kontakt, tak, bez żadnych pośredników podczas rozmów.
A jak to jest mieć taki osobisty kontakt z dyktatorem?
Tutaj każdy szef partii, każdej partii władzy jest jakiejś...
Ale czytasz, jaki ustrój chce zafundować Polsce Jarosław Kaczyński? No to w tych...
No właśnie to, co ciekawe, że Jarosław Kaczyński chce wprowadzić takie zmiany, które w dużej mierze ograniczają możliwość dyktatu przez szefów partii władzy.
No dobrze, ale to nie wiem, czy pamiętasz, no, jaki był twój pierwszy obraz? Jeszcze nie byłeś politykiem, byłeś muzykiem rockowym, chodziłeś, śpiewałeś własnymi ścieżkami, nie myślałeś w ogóle o polityce. Jaki był obraz Jarosława Kaczyńskiego, który był stworzony w twojej głowie?
No jak najgorszy wtedy.
Że jest...
Znaczy generalnie tak, to nie tylko, nie, no wszystkich absolutnie przywódców partyjnych uważałem za ludzi z gruntu złych, to jest pierwsza rzecz, ale mimo wszystko w przypadku Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, no widziałem zawsze tą jego propolskość i jego patriotyzm i to, że ojczyzna, że państwo, widziałem w nim państwowca, czyli kogoś takiego samego
jak ja. Na początku lat 90.
Zawsze widziałem w braciach Kaczyńskich widziałem państwowców, zawsze widziałem w nich ludzi, dla których Polska stoi ponad wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jako szefa partii miałem do niego, do Kaczyńskiego, Jarosława jako szefa partii, miałem bardzo podobny stosunek jak i do Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego.
Bo Tuska też poznałeś i znasz.
Nie tak dobrze jak prezesa Kaczyńskiego, ale tak.
No. A coś cię zdziwiło w tych kontaktach osobistych z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie. Nie, ja po prostu ja myślę, że to jest podobne pytanie, mógłbyś prezesowi zadać. Ja myślę, że te lata spowodowały, że w sposób znacznie lepszy go rozumiem i myślę, a z jego strony on też chyba, no ja po prostu spotkałem człowieka, który, ja się nie porównuję, ale który podobnie jak ja, czy ja podobnie jak on, no nieważna tutaj jest kolejność, gdzie ja na przykład gdybym nie miał rodziny, to jestem przekonany, że żyłbym bardzo podobnie, że który ma właściwie pieniądze, są na czwartym planie, te wszystkie rzeczy są nieistotne, najważniejsza jest pasja, a pasją jest jest Polska. I to jest taka jak gdyby rzecz, zacząłem, wcześniej podejrzewałem go jakieś takie cyniczne kalkulacje, władza dla samej władzy i tak dalej. Nie, to jest wykluczone. Władza jako możliwość sprawstwa, to tak, takiego pozytywnego, to tak, oczywiście. I on tą władzę potrafi sprawować, potrafi wykorzystać wszelkie instrumenty, jakie daje ten system. Niestety również z tymi brudnymi instrumentami, z których musi również od czasu do czasu korzystać, chociażby w ten sposób, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło na sile, dam przykład, posłanka Janowska, która teoretycznie dostała się z list Kukiz 15 do parlamentu, ale w momencie śmierci Wójcikowskiego ona wchodziła na jego miejsce z ramienia Kukiz 15. Ona nawet nie była u mnie w klubie. Ona od razu poszła do PiSu, zaproponowała współpracę. Prezes z tego oczywiście skorzystał. Natomiast w momencie, kiedy PiS zaczął tracić, ona wystąpiła z PiSu i wróciła dopiero wtedy, kiedy dostała stanowisko dyrektora w Bełchatowie za 35 tysięcy złotych. Ale tutaj od razu już, czyli tutaj Kaczyński skorzystał z brudnego instrumentu w tym, ale niestety bardzo powszechnego w tym ustroju, zarówno to samo było za poprzedniej władzy, czyli kupowania posłów. Ale prezes Kaczyński w przeciwieństwie do poprzedników nie wpisał pani Janowskiej po raz kolejny na listę PiSu. Ma z nią problem, ponieważ ona startuje w wyborach senackich, więc tutaj będzie miał problem z nominatem czy popieranym kandydatem przez Prawo i Sprawiedliwość. A druga sprawa bardzo istotna, chyba najistotniejsza, to Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński wprowadzili ustawę antykorupcyjną, która w pełnym zakresie obowiązywać będzie już za 4 tygodnie od momentu wybrania, czy tam 5 tygodni nowego Sejmu. I wtedy wchodzą, już część tych zapisów weszła, ale wchodzą te takie według mnie kluczowe, czyli zakaz, bezwzględny zakaz zasiadania w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. W spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych przez posłów i senatorów, a od nowej kadencji samorządu również zakaz zasiadania w takich radach, w spółkach komunalnych i spółkach Skarbu Państwa przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do tego dochodzi zapis, który obliguje sąd do konieczności wywalenia urzędnika państwowego, wszystko jedno jakiej rangi, za łapownictwo urzędnicze z pracy na okres od roku do 10 lat. Na okres od roku do 10 lat dostaje zakaz startu we wszystkich wyborach, taki delikwent i zakaz udziału w przetargach publicznych. A jeśli powtórzy ten wyczyn po przyjęciu znowu do pracy, te wszystkie zakazy obowiązują dożywotnio. Więc to jest ta kluczowa różnica. Platforma zapowiadała pakiet ustaw antykorupcyjnych, nie wprowadziła żadnej, ani jednej, nic. Zero. Kaczyński owszem i korzystała z tych brudnych instrumentów systemowych. Kaczyński owszem był zmuszony tutaj w kilku sytuacjach do korzystania z takich instrumentów, ale już na następną kadencję są wpisane zakazy korzystania z takich instrumentów.
Zapytałem się o relację, o twoje wrażenie ze spotkań z Jarosławem Kaczyńskim, a czy Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie patrzy na ciebie trochę jak na dziwoląga, kogoś, kto nie powinien pojawić się w polityce?
Myślę, że na początku tak patrzył. Ja pamiętam w 2015 roku, kiedy dostałem, tam zostało w jakiś sposób umówione spotkanie z panem prezesem i on zaproponował mi wtedy już taką trwałą współpracę w zamian za takie ważne stanowiska w państwie, jak wicepremierostwo, jakieś ministerstwa. Ogólnie to było wszystko bardzo omawiane, ale było. A ja wtedy powiedziałem, panie prezesie, przykro mi, ale ja jak przyszedłem tutaj po ustawy, a gdybym się dowiedział, że Kukiz jest wicepremierem, to ja bym z tego kraju uciekł, mówię, bo ja o tym pojęcia zielonego nie mam. I tyle. Ja jestem ostatnią osobą, która miałaby zarządzać czy wydawać wiążące decyzje administracyjne. Nie, absolutnie. No i potem po latach wróciliśmy do tej rozmowy, bo ja zapytałem prezesa, pytam, dlaczego byście nas chcieli rozmontować w 2019 roku? Tak zupełnie, no w sposób bardzo brutalny pod koniec tej. A on mi na to odpowiedział, pamiętasz, jak w 2015 roku proponowałem stałą koalicję i tak dalej, te wszystkie rzeczy i tak wiele oferowałem twojemu ruchowi, tobie i tak dalej, ja mówię, no pamiętam, no i co, no i mówi, wtedy niczego nie chciałeś, ja mówię, no nie chciałem, no to ja sobie pomyślałem, mówi prezes, mówi, ja sobie pomyślałem, że skoro ty nie chcesz tak dużo, no to ty chcesz wszystko i dlatego zaczęli demontaż, a ja naprawdę nie chcę wszystkiego, to znaczy dla mnie wszystko to są właśnie te kwestie zmian ustrojowych, które zmieniają państwo. I dla mnie też bardzo ważną sprawą była ta, to przyznaję, ta dotacja celowa z KPRM-u, ponieważ to są pieniądze, które w całości absolutnie idą na edukację ludu polskiego, który z całym szacunkiem dla ludu polskiego niestety przypomina niepiśmiennych chłopów, którym PSL musiał nieść kaganek oświaty w postaci nauki czytania i pisania. Państwo polskie od 1989 roku powinno włożyć w edukację obywatelską nie 4 miliony z kawałkiem, tylko 40 miliardów z kawałkiem, od 89 roku, bo ludzie nie odróżniają Sejmu od rządu. Ludzie pojęcia zielonego nie mają o ordynacjach wyborczych. Ludzie nie wiedzą, że artykuł 4 Konstytucji to jest fikcja, to jest ściema i za chwileczkę to w kilku słowach udowodnię. Jeżeli chcesz, to mogę teraz.
Proszę.
Artykuł 4 Konstytucji mniej więcej, ja go nie zacytuję pewnie dokładnie, ale że władza należy do narodu. Naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio. Teoretycznie w tym artykule stwierdzono, że Polska jest państwem demokratycznym. Demos kreatos, ludzie kreują, ludzie rządzą. Ale teraz postawię w wątpliwość te dalsze zapisy. Naród sprawuje swą władzę albo przez przedstawicieli lub bezpośrednio. Jakich przedstawicieli? To są przedstawiciele partyjni, a nie przedstawiciele narodu. Naród nie ma w Polsce indywidualnego, biernego prawa wyborczego. Naród nie może wystawić swoich kandydatów. Kandydatów wystawiają partie. Naród może zagłosować. Naród w praktyce głosuje na partię, a nie na człowieka. To jest jedna rzecz. Więc to jest, jeżeli to jest przedstawiciel, to nie jest przedstawicielstwo bezpośrednie, tylko to jest przedstawicielstwo pośrednie. Partia ma monopol na wystawianie. Ludzie się dziwią, czemu te same? Człowieku, to stary ryje, takie co wszystko to samo. To jak ma wyglądać Sejm? Jak oni chcą zobaczyć nowe twarze w Sejmie w sytuacji, kiedy to partie polityczne, kiedy oni się sami wybierają z pomiędzy siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Ale zakładamy, że ta ordynacja jest nienaruszalna i nie ma szans, żeby ją zmienić. To wtedy naród według artykułu 4 jako suweren powinien mieć możliwość powiedzenia na przykład, dobra, znudziła nam się władza tych, chcemy, żeby się ten Sejm rozwiązał, tak? Więc teoretycznie konstytucja daje taką możliwość poprzez zebranie 500 tysięcy podpisów. Te podpisy przynosi się do Sejmu i tu już jest pułapka. Sejm może, ale nie musi. Reasumując, nie ma w Polsce obywatelskich referendów. Wszystkie referenda muszą przejść przez polityków. Podkreślam, politycy wybierają się sami z pomiędzy siebie, mają zagwarantowane prawo wyborcze do Sejmu.
Jeszcze kolejnych fragmentów wywiadu z Pawłem Kukizem będą Państwo mogli posłuchać w Radiu Wnet, a w Bydgoszczy Radio Wnet nadaje na fali 104.4. Tutaj można posłuchać radia, ale całego wywiadu, który trwa ponad godzinę, mogą Państwo na naszym nowym kanale na YouTube, podcasty Radia Wnet. To jest tam są bardzo ciekawe podcasty, nie tylko Odyseja Wyborcza, też Faktura Kultury, też ulicami historii. A teraz ze słonecznej Bydgoszczy przenosimy się do równie słonecznej Warszawy, gdzie za chwilę Jakub Duszak przedstawi najnowsze wiadomości.
Dzień dobry, 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Wojna światopoglądowa ze strony opozycji. Komentarz Łukasza Schreibera. Ponad 90 osób zatrzymanych w Turcji w związku z zamachem terrorystycznym oraz rozpoczął się proces Donalda Trumpa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Druga strona proponuje wojnę światopoglądową, mówił w poranku w net poseł PiS Łukasz Schreiber.
Bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która ich w miarę łączy, i atak nienawiść w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Jakie rzeczy chcieliby tak naprawdę wspólnie zmienić, oprócz takich ogólnych banałów i hasełek? Trudno zrozumieć i myślę, że każdy, kto to oglądał przedsięwzięcie w Warszawie, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Oprócz walki z Kościołem, to się gdzieś pojawia we wszystkich tych wystąpieniach.
Mówił poseł PiS Łukasz Schreiber. Cała rozmowa na wnet.fm. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, podkreślając, że będzie on kontynuacją amerykańskiego wsparcia dla dzielnego narodu ukraińskiego. Ukraiński minister obrony Rustem Umierow rozmawiał przedwczoraj przez telefon z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Zapewnił on, że amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana. Bratysława oskarżyła Moskwę o próbę ingerowania w wybory parlamentarne. Sprawa dotyczy oświadczenia wydanego przez rosyjski wywiad zagraniczny. Szef służby Sergiej Naryszkin stwierdził w nim m.in., że Stany Zjednoczone będą próbowały wpłynąć na wynik głosowania, aby zwyciężyła opcja odpowiadająca za pogłębienie relacji z Waszyngtonem. Sojusznikiem USA nazwał ugrupowanie Postępowa Słowacja. Oświadczenie zostało opublikowane w czwartek, gdy na Słowacji obowiązywała cisza wyborcza. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady. W komunikacie resort dyplomacji dodał, że uznaje rozpowszechnianie dezinformacji za niedopuszczalną ingerencję Federacji Rosyjskiej w proces wyborczy i wezwał Moskwę do powstrzymania się od tego typu działań. Przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji wygrała partia Smer byłego premiera Roberta Ficy, który uważa, że winnymi wywołania wojny są, jak to powiedział, ukraińscy faszyści. Zapowiedział wstrzymanie wojskowej pomocy dla Ukrainy i sprzeciwia się nakładanym na Rosję sankcjom. Prezydent Zuzana Czaputowa powierzyła mu wczoraj misję utworzenia rządu. Policja w Turcji zatrzymała do tej pory ponad 90 osób w 18 prowincjach kraju w ramach operacji przeciwko osobom podejrzanym o związki z separatystyczną partią pracujących Kurdystanu PKK, podała agencja Reutera, powołując się na media państwowe. Operacja skoncentrowana była na południowo-wschodnim rejonie Şanlıurfa, leżącym w pobliżu granicy z Syrią. O działaniach policji media informują dwa dni po ataku samobójczym w Ankarze, do których przyznała się PKK. W niedzielę rano zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, raniąc dwóch policjantów. Drugi zamachowiec zginął w strzelaninie z siłami bezpieczeństwa. Do zamachu doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszej sesji parlamentu po letniej przerwie. Wiele państw, w tym USA, wyraziło solidarność z Turcją w związku z atakiem. Indie zażądały od Kanady wycofania do 10 października 41 pracowników dyplomatycznych swojej ambasady w Delhi, poinformował brytyjski dziennik Financial Times, powołując się na źródła w indyjskiej stolicy. Według dziennika Indie zagroziły w przypadku niezastosowania się do tego żądania pozbawieniem tych osób statusu dyplomatycznego. Kanada posiada 62 dyplomatów w Indiach i ich liczba ma być zmniejszona o 41 osób. Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu krajów nie odpowiedziały dotychczas na prośby o skomentowanie tych informacji. Relacje między Indiami i Kanadą uległy znacznemu pogorszeniu w związku z podejrzeniami władz kanadyjskich, iż Indie były zamieszane w zabójstwo w czerwcu bieżącego roku w Kanadzie przywódcy sykijskich separatystów, którego rząd Indii uważa za terrorystę. Ruszył nowojorski proces przeciwko Donaldowi Trumpowi i jego dwóm synom, Erikowi i Donaldowi Juniorowi. Były prezydent USA i jego synowie są oskarżeni o to, że przez lata zawyżali wartość nieruchomości i aktywów należących do Trump Organization. Tydzień temu sędzia z Nowego Jorku orzekł, że Trumpowie są winni oszustwa. Mieli przez lata zafałszowywać dane dotyczące wartości majątku firmy przed organami podatkowymi, bankami, a także ubezpieczycielami. Prowadząca sprawę prokurator generalna Nowego Jorku Leticia James domaga się teraz $250 milionów kary i usunięcia synów Trumpa z zarządu firmy. Były prezydent USA stawił się dziś w Nowym Jorku i nazwał proces wstydem, oszustwem, horrorem, a sędziego prowadzącego rozprawę nieuczciwym. Donald Trump będzie sądzony jeszcze w trzech innych sprawach.
Prognoza pogody.
Dziś pogodnie, jedynie na zachodzie w drugiej połowie dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami występujące słabe opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna 23 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 28 na zachodzie i w centrum.
Prognoza pogody.